Storybox przedstawia Bogdan Arzt. Cena życia. Czyta Maciej Jabłoński. Wydarzenia opisane na stronach tej książki nie są bynajmniej fantazją literacką. Opierałem się na faktach. Zmieniłem jedynie ze zrozumiałych względów nazwiska głównych bohaterów. Mam nadzieję, że cena życia znajdzie uznanie w oczach czytelników i rzuci odrobinę światła na trudno zrozumiałe dzieje zmagań wojennych na Dalekim Wschodzie. Bogdan Arzt. Rozdział pierwszy. Życie w milionowym mieście powróciło już do normalnego stanu, a ogrom Singapur pozornie zapomniał o swej niedawnej tragedii. Po zalanych tropikalnym słońcem ulicach Śródmieścia płynęły sznury samochodów. Po chodnikach śpieszyli dostatnio i elegancko ubrani Europejczycy, świecący nienaganną bielą garniturów. Witryny sklepów przyciągały oko różnorodnością wystawionych towarów. Rozliczne kina, teatry, kabarety, restauracje i bary tej dzielnicy wypełnione były tłumami publiczności, pośród której nie brakowało mundurów wszystkich rodzajów broni. Wspaniała, szeroka tama w poprzek cieśniny Johore, pieczołowicie odbudowana po zniszczeniu w 1942 roku, lśniła asfaltową gładzią nawierzchni. Gdzieniegdzie tylko, na białych ścianach pretensjonalnych pałacyków i willi europejskiej części miasta, widniały szczerby po artyleryjskich i karabinowych pociskach. Czasem w rzędzie budynków pojawiała się wyrwa, w miejscu, gdzie ongiś wybuch lotniczej bomby poczynił spustoszenia. A przecież zaledwie przed 4 laty miasto i wyspę Singapur spowijały dymy pożarów. Dokoła rozlegał się ogłuszający łomot dział. Ulicami przetaczały się stalowe cielska czołgów, a w górze mknęły wrogie samoloty niosące śmierć i zagładę. Uboższe i przeludnione dzielnice tubylcze bardziej dotknięte zostały minioną wojną, więcej ucierpiały podczas pamiętnego oblężenia. Znikły z powierzchni ziemi setki drewnianych domostw. Inne, połatane i wyreperowane byle jak, wystawiały na widok publiczny swą przerażającą biedę, a rozliczne sklepiki i kramy szewców, krawców, fryzjerów, handlarzy starzyzną czy owocami, gnieżdżące się jeden obok drugiego, stwarzały obraz odrażającego, egzotycznego ubóstwa. Chińczycy i Malajczycy, stanowiący przeważającą większość mieszkańców miasta, cierpieli niedostatek, tak jak przed wojną, czy też nieco później, w czasie japońskiej okupacji. Co gorzej, ich straty były niepowetowane, jako że niemal w każdej rodzinie ktoś zginął, bądź w czasie nalotów, bombardowań artyleryjskich, bądź też częściej skutkiem okrucieństwa najeźdźców z krainy wschodzącego słońca. Ale i w Śródmieściu nie wszyscy zapomnieli o wojnie. W pobliżu obszernego placu Raflesa, opodal zielonego skweru, gdzie mieścił się swego czasu wielki dom towarowy Gurtiego, kompletnie wypalony w pierwszym nieprzyjacielskim nalocie, przed wysokim murowanym budynkiem spowiewającą na dachu flagą Union Jack stał wyciągnięty i nieruchomy szereg żołnierzy Military Police. Ich odświętne mundury, białe, tropikalne kaski, białe pasy i kabury pistoletów świadczyły, iż w budynku mieści się jakaś ważna instytucja. Wrażenie to potęgował i potwierdzał widok zaaferowanych oficerów, kręcących się przed gmachem, oraz rzędy wojskowych aut na prostokątnym parkingu. Wysoki budynek oddany został do użytku War Crimes Court, a w jednej z rozlicznych sal odtwarzano właśnie wydarzenia sprzed kilku lat. Ustalano fakty, wyciągano na jaw uczynki, których sprawca został ujęty i oddany do dyspozycji Trybunału. Atmosfera była napięta. Podniecenie dochodziło zenitu. Mimo zaś otwartych okien, stale obracających się pod sufitem łopat gigantycznych wentylatorów i stosunkowo późnej pory dnia, twarze świeciły potem, koszule lepiły się do skóry. Publiczność, szczelnie wypełniająca rzędy krzeseł, z niezwykłym skupieniem wsłuchiwała się w zeznania świadków, w cyniczne oświadczenia oskarżonego i suchy głos prokuratora. Za długim stołem, na podwyższeniu, siedziało 7 sędziów wojskowych z przewodniczącym, siwowłosym pułkownikiem Hugh Mitchellem w środku i z zainteresowaniem, graniczącym z obrzydzeniem, wpatrywało się bądź w postać niskiego, skośnookiego oficera, bądź w leżący na suknie stołu zakrzywiony miecz. Jeden z dowodów rzeczowych. Miecz ten, a raczej szabla, typowa japońska broń oficera piechoty, jeszcze niedawno należał do kapitana Teruchi Yamado.